Mówiła, sekundę, muszę włączyć sprzęt, nie zobaczył mnie, choć powinien rozpoznać moje oczy, która często wspominała, że w jakichś trudnych duchowo sytuacjach stara się swój rozum duchowo odnowić, tak to formułowała, odnowiłam umysł, mówiła. I rzeczywiście w Piśmie Świętym jest kilka takich fragmentów, ale tak jak to z wieloma innymi rzeczami, które się czyta przelotnie, ja się nad tym akurat do tej pory nigdy nie zatrzymałem. Ale tak jak już mówię, inspirowany tymi fragmentami, tak się złożyło, że kiedyś moja żona też zaczęła o tym mówić, zacząłem czytać na temat odnowy umysłu i odkryłem, że jest to naprawdę bardzo mało, że ciekawy temat. To jeden być może z takich kluczowych, a może i najważniejsze zagadnienie w naszym życiu, bo choć w dosłownym tego słowa znaczeniu jest ta forma użyta tylko kilka razy, może ona być ważna, podobnie jak forma Trójcy Świętej, która też nie jest użyta w Biblii, a mimo to stanowi jedno z kluczowych zagadnień naszej wiary. I dzisiaj postanowiłem dzielić się z wami głównie Słowem Bożym. Przeczytam wam dlaczego. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż każdy miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, jak i ducha, stawów, jak i szpiku, zdolne do osądzania zamysłów i intencji serca. I z tego właśnie względu przygotowałem, nie przeraźcie się, dzisiaj około 30 fragmentów z Pisma Świętego, które wspólnie dzisiaj przeanalizujemy. Myślę, że to bardzo ambitny cel, bo Pismo, tak jak tutaj już czytałem, jest Słowo Boże jest treścią, która na nas działa, która działa na nasz umysł i stąd słowo umysł czy myśl to jest ta kluczowa, której dzisiaj chciałem się trzymać. Przejdę do tematu, nazwałbym to słowo reformą umysłu naszego i zacznę od pierwszego fragmentu. Jest to list do Rzymian 12:1-2. To jeden z dłuższych, później już będą krótsze. Wzywam was, dodam jeszcze, że korzystałem z kilku różnych tłumaczeń, z tego względu, że one między sobą różnią się na przykład formą, w której występuje słowo, na przykład myśl czy umysł, a na tym mi zależy, żeby to stylistycznie wokół tego się koncentrowało, nie zmienia to naturalnie treści w szerszym tego słowa znaczeniu. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą i co jest dobre, miłe i doskonałe. Ale się przemieniajcie, jest tu napisane, przez odnowienie umysłu swego. W innych tłumaczeniach jest to ujęte w taki sposób, na przykład niech was przeobraża nowy sposób myślenia albo bądźcie przemieniani w odnowianiu waszego umysłu lub przemieniajcie się przez odnawianie umysłu albo dajcie się przemienić przez odnowienie waszego myślenia. W oryginale w Grece jest użyte słowo metanoia, ono znaczy radykalna odnowa. Myślę, że wszyscy zauważyliście, że w życiu no każdego z was czasem jest to tak, że dzień zaczyna się od jakiejś, no jakiejś dziwnej myśli, coś nam się uroi jeszcze leżąc w łóżku i prześladuje nas to potem przez niemal cały dzień. Często są to jakieś wspomnienia z przeszłości albo z dnia wczorajszego, jeśli są one powiązane z emocjami. Wtedy są to jeszcze silniejsze przeżycia, emocje tak po prostu działają, że one łączą nasz mózg, tam się odbywają te myśli, łączą nasz mózg z ciałem. Jeśli coś przeżywamy o wiele głębiej, powiązane są z tym emocje, to odczuwamy na przykład dreszcz. To już nie jest tylko reakcja umysłu, ale bezpośredni wpływ na ciało. Dlatego choćby z tego względu jest to jeden z aspektów Nasze myśli są bardzo ważne również dla naszego ciała. Bardzo często ignorujemy to zagadnienie. Mam tu na myśli zdrowie. Do tego jeszcze wrócę. Ale o wiele większe szkody, które mózg, które myśli mogą nam wyrządzić, to są szkody w sferze duchowej, bo to jest ta najcenniejsza, której powinniśmy bronić. I myślę, że tą świadomość mamy. Wszystko, co do naszego mózgu, umysłu przenika, to jakby ma wpływ na cały szereg innych procesów myślowych. Andrzej bardzo fajnie to zawsze ujmował, opowiadał, że te myśli, które nam się kłębią, a jest ich dużo przeróżnych, za chwilę pokażę wam taką krótką prezentację, porównywał je do ptaków. Jak one usiądą, to już wtedy uplotą sobie gniazdo i z tego gniazda jest trudno je wypędzić. Tak rzeczywiście jest z naszymi myślami i za chwilę to pokażę wam na przykładzie takiej graficznej. W każdym razie te myśli, te emocje z przeszłości, jak one podepną się jakby pod uczucia jakiejś złości, zazdrości czy goryczy, to na pewno zauważyliśmy, że zużywają nam całą energię, prawda? Gorycz to bardzo brzydka rzecz, to jest w Biblii opisywana jako ziarnko goryczy, które rośnie do góry, ono nas samych emocjonalnie bardzo, bardzo niszczy. W każdym razie wtedy na pewno znacie takie uczucie gniewu, od rana człowiek ma zły humor, coś się nas czepia, tak jakby piosenka pierwsza, którą usłyszymy z budzika. Ona nam cały dzień po głowie chodzi i huczy. I generalnie jest cały szereg takich rzeczy, które w głowie powodują nam mętlik. Znacie tą historię z tą piosenką, prawda? Usłyszymy coś rano i to nam przez cały dzień towarzyszy. Jest nasz umysł jest przez to jakby zaprogramowany. I tu już na wstępie powiem, że pewnie większość z was zauważyła, że jeśli rano sięgniemy po werset z Biblii, czy przeczytamy choćby tą, o której wspominał, tą fragmenty o tej zbroi, jeśli wyjdziemy na spacer z psem, jak ja wychodzę i tam już zaczynam od monologu z Bogiem, to już dzień jest jakby w inny sposób ukształtowany, już jest o wiele fajniejszy. Niektórzy z was mają taką dyscyplinę, żeby rano wstawać i czytać Słowo Boże. To jest bardzo fajna rzecz, jeśli ktoś ma tyle samozaparcia. Ja od wielu już lat mam przerwę śniadaniową o 8:30 i to jest ten czas, kiedy zdążę zjeść śniadanie i czytam naprawdę regularnie Biblię i nieraz wymaga to pewnej dyscypliny, ale ja myślę, że tą dyscyplinę mamy w innych dziedzinach życia również. Ilu z nas do śniadania się przymusza, żeby nas nie mdliło po pierwszej kawie, prawda? Kiedyś to może był jakiś papieros, przed nim się trzeba było coś zjeść, bo inaczej kręci się w głowie. Jeśli nie zaczerpniemy rano ze Słowa Bożego, to od całego szeregu tych impulsów, które nas otaczają, a za chwilę do tego wrócę, jest tego mnóstwo. Jesteśmy bombardowani impulsami z zewnątrz, najczęściej negatywnymi informacjami, to będzie nam się cały dzień kołatało to w tej głowie i tak jak ta pierwsza piosenka, a jeśli my się użyje komputerowego języka, zaprogramujemy, napełnimy Słowem Bożym od samego rana, to będzie zupełnie inaczej i będą to myśli dobre, Boże myśli, myśli, które będą nas inspirować do dobrych, mądrych, pożytecznych rzeczy, a nie będą nam w głowie szumiały, tak jak cały szereg tych innych zjawisk, o których mówiłem. Pierwszą z takich rzeczy, które wspomnę, to jest choćby, to są media, prawda? Wszelkie formy komunikacji, czy to są telefony komórkowe, z którymi widzimy nasze dzieci od rana do nocy, wiemy, że to jest niedobre, wiemy, że to jest dla ich umysłu, dla ich rozwoju niedobre, że to jest niedobre również ze względu na to, jaką one mają społeczność z innymi dziećmi, bo wydaje mi się, że to ma bardzo negatywny wpływ na relacje międzyludzkie, choć jest tam też mnóstwo komunikatorów w tych komórkach. Telewizor chyba najlepszy przykład, który nas przez cały czas non-stop bombarduje informacjami. To, że jesteśmy manipulowani przez media czy przez programy informacyjne, to jest jasne, ale dochodzi do tego cały szereg reklam, nie reklam, nieraz zupełnie nieświadomie zmieniamy swój punkt widzenia pod kątem tego, co słyszymy i są to najczęściej światowe filozofie, które wywyższają człowieka, prawda? Humanizm. Ja nie chcę powiedzieć, że nie oglądam telewizji, oglądam telewizję, bardzo lubię filmy dokumentalne, najbardziej takie, które mówią o historii biblijnej, na przykład archeolodzy znaleźli gdzieś wykopaliska Jerycha i potwierdzili, że mury rozpadły się nie do wewnątrz, tylko na zewnątrz, co stanowi ewenement. Ja należę do tych ludzi, którzy tak jak niewierny Tomasz lubią takiego potwierdzenia. Po prostu nie chodzi o to, że nie wierzę w to, co jest napisane w Biblii, ale lubię potwierdzenie, lubię i uważam, że nawet cuda, o których mówi Biblia, one nie zaprzeczają prawom fizyki, ale potwierdzają prawa fizyki, których jeszcze nie znamy. Przeczytam teraz fragment z Pisma Świętego, a jeszcze wrócę na chwilę do telewizora, żeby zakończyć ten wątek. Myślę, że powinniśmy konsumować telewizję z pewną świadomością tego, jak ile czasu poświęcamy temu jakby ołtarzowi, bo to jest taki ołtarzyk. Kiedyś, powiem wam, miałem taką zabawną refleksję, oglądając z żoną wieczorem w sobotę telewizję, bo w sobotę oglądamy, zacząłem się zastanawiać, co o nas myśli nasz pies. Pies bowiem nie widzi trójwymiarowo, przeważnie, choć miałem psa, który widział. Większość psów widzi tylko trzy wymiary, nie widzi dwóch wymiarów. W związku z tym dla niego telewizor jest jakby zupełnie jednostajną, świecącą powierzchnią. Z kotami jest już inaczej, więc powiedziałem do mojej żony, słuchaj, on tak siedzi, patrzy na nas i myśli, że my od półtorej godziny gapimy się na ściany. I tak też jest. I mówię o tym, bo bardzo często to ta treść, czy te wartości, które z telewizji do nas docierają, one w naszym umyśle nie wyrządzają, nie dają nam więcej niż dałoby gapienie się właśnie na ścianę. Takie pranie mózgu robi nam bardzo często telewizja, ale myślę, że wiecie o tym wszyscy. Chciałem tylko zwrócić na to uwagę. Przeczytam teraz fragment z Biblii, który nam króciutko powie o tym, jakie są Boże wyobrażenia na ten temat, co powinniśmy wkładać sobie do głowy. To jest list do Filipian 4:8. Wreszcie, bracia, niech myśli wasze zwracają się ku temu wszystkiemu, co prawdziwe, godne, sprawiedliwe, czyste, miłe i chlubne, co cnotliwe i zasługujące na pochwałę. Takie są Boże zalecenia co do tego, czym powinniśmy się karmić. I o tym będziemy dokładnie zaraz mówić, jak to rozpoznać, jak się wyczulić i w ogóle zdawać sobie sprawę z tego, jakie są proporcje tych psychicznych, duchowych posiłków, które codziennie spożywamy. No dobra, niech będzie. Prezentacja jest na później, ale niech już będzie. W Biblii jest również całe mnóstwo fragmentów, teraz przeczytam jeden z nich, które mówią o tym, co jest niedobre i czego i czym się najlepiej nie karmić. Albo, no tak, czego, jakich sytuacji unikać. Mówi o tym list do Efezjan 4:31. Nie musicie tego otwierać, ponieważ dziś będzie, jak już mówiłem, sporo przykładów, które będzie można zobaczyć na tablicy. List do Efezjan 4:31. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i wrzask, i bluźnierstwo, według innych przekładów krzyk i oszczerstwo, niech będą odsunięte od was wraz ze wszelką złością, a stańcie się jedni dla drugich łagodni, miłosierni, przebaczając sobie wzajemnie, tak jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Przejdę na chwilę do prezentacji, którą przygotowałem, żeby to jakby lepiej dotarło, bo to jednak sporo informacji, które mogą umknąć albo już się zamieszać, jeśli nie powiążemy tego z innym bodźcem. Ja tak osobiście funkcjonuję, jestem wzrokowcem i lepiej sobie przyswaję informacje, które mogę usłyszeć i jednocześnie widzieć. Myślę, że tak przeważnie nasz umysł funkcjonuje. Chcę podkreślić, że nasz umysł nie jest tożsamy z mózgiem, tylko jest raczej niewidzialnym systemem operacyjnym duszy. Nie będę się teraz dzisiaj nad tym zatrzymywał, jaka jest różnica między duszą, duchem i umysłem, ale nazwijmy go systemem operacyjnym duszy. Myśl to język mózgu, a emocje to jest język ciała. Możemy teraz przejść do pierwszego punktu i tam powiem parę słów. Tak jest, troski i zmartwienia. Myślę, że to jest bardzo szeroki temat, wszystkiego nie zawarłem, ale bardzo szeroki temat, bo myślę, że to nas wszystkich bardzo zajmuje, co byśmy nazwali troską czy zmartwieniem. Od rana do wieczora towarzyszą nam jakieś zmartwienia. No i myślę, że bardzo często, powiem może coś, co się kobietom nie spodoba, niepotrzebnie się martwimy. Bo tak naprawdę, statystycznie rzecz biorąc, podobno powyżej 90% problemów, trosk, które nas nurtują, te sytuacje w ogóle się nie wydarzają. Natomiast zaśmiecają nam umysł i Biblia też wyraźnie w wielu punktach o tym mówi. Ja kiedyś myślałem, że to takie krótkowzroczne podejście do rzeczy, aby się skupić na duchowości, a nie zawracać sobie zupełnie głowy życiem codziennym. Ale tak nie jest. Rzeczywiście często nurtują nas problemy, które nas nigdy nie dotkną. I na 10-9 z problemów, o których sygnalizuje nam często na przykład nasza żona, tak jest u nas, nigdy nie wystąpią. I powiem wam, że bardzo często słyszałem później taki w formie wyrzutu taki komentarz: ty to się niczym nie martwisz. Ja próbuję, nie zawsze im wychodzi, ale próbuję się naprawdę niczym nie martwić. Wydaje mi się, że mam taki filtr, o tym będziemy mówili, który w miarę obiektywnie jest w stanie ocenić sytuację, czy się nie martwić, czy nie. A już na pewno nie martwię się tym, co nastąpi za tydzień czy za dwa, pod warunkiem, że nie muszę już dzisiaj składać na to pieniądze, co za dwa tygodnie chcę kupić. Ale jeśli mam się przygotować do jakiegoś wydarzenia, uroczystości, nie będę dzisiaj myślał, jakie założę buty, bo staram się nie zaśmiecać sobie umysłu. I myślę, że jest to bardzo ważne. Przejdźmy do następnego punktu. Troska o jutro, właśnie. Tutaj jest, proszę, jeden z moich ulubionych fragmentów, myślę, że też go bardzo lubicie. Nie troszczcie się zatem o jutro, bo jutro samo o siebie będzie się troszczyć, dosyć ma dzień każdy swojej biedy. Jedno z tłumaczeń, takie wydaje mi się dość sympatyczne. Ta prezentacja będzie w internecie koło kazania, mówię to teraz na przykład do Sylwii, która być może będzie chciała zobaczyć. Przejdźmy proszę dalej. Czego na początku nie powiedziałem, to jest symbolicznie pokazane, są nasze myśli, nasze troski, zmartwienia, cały szereg impulsów, które nas codziennie towarzyszą, począwszy od jakichś politycznych idei, kończywszy na pracy, czy na myśli o urlopie, obowiązkach, chorobach bardzo często, rzeczach miłych i niemiłych, czy pieniądzach. Przejdźmy do następnego punktu, który jest bardzo ważny, jest to efekt bardzo często właśnie tego, że za bardzo się przejmujemy. To jest tak zwany stres i muszę wam powiedzieć, że o tym stresie myślę, że wszyscy wielokrotnie słyszeliśmy na temat stresu, że może on być nawet powodem chorób, już nie mówiąc o chorobach psychicznych, ale rzeczywiście jest tak, że informacje, które wpuszczamy do naszego mózgu, to czym się karmimy, jeśli są to negatywne informacje, to one mają bardzo szeroki wpływ na nasz organizm przez to, że w naszym organizmie dzieją się procesy chemiczne, pozytywne informacje, Słowo Boże, które jest zawsze tą dobrą rzeczą, w końcu nikt poza Bogiem, który nas skonstruował, nie wie tak dobrze, jak on, co jest dla nas dobre, wywołują pozytywne reakcje, również pozytywne reakcje chemiczne. Natomiast złe, toksyczne myśli, tak można je nazwać, powodują, że nasz organizm, a naszemu organizmowi dostarczane są związki chemiczne, które mają bardzo negatywny wpływ. To są jakieś substancje białkowe, które odkładają się w komórkach i mają nawet negatywny wpływ na nasz kod DNA. To znaczy, że nasze dzieci potem mogą już być przez to spaczone. Co dzisiaj lekarze już nie mają wątpliwości co do tego, że powoduje to nawet 80% chorób. Złe, negatywne, toksyczne myśli, począwszy od chorób trawienia, kończywszy na depresji, bezsenności i tak dalej. To są tak zwane toksyczne myśli, z którymi powinniśmy walczyć. Natomiast co do wierzących, ja lubię statystyki, to wyobraźcie sobie, czytałem pracę człowieka, który jest profesorem na Harvardzie, twierdzi, że przeciętnie ludzie wierzący żyją około, nawet do 7 lat dłużej. Przez to, że nakarmieni są pozytywnymi wartościami, to życie jest wydłużone. Myślę, że to nikogo z nas nie dziwi, bo słyszeliśmy od lat, że stres zabija, prawda? W tym przypadku jest to już praktycznie udowodniane w sposób naukowy, że stres, smutek, depresja jest rzeczą bardzo niedobrą, natomiast pozytywne myśli, a sami wiemy, że to, co przynosi nam Słowo Boże, jest pozytywne, jest dla nas życiodajne. Nawet jeśli się wzruszam, czytając Biblię, bo jest cały szereg historii, które mnie wzruszają. Jedna z takich historii, przy których zawsze płaczę, to jest historia, jak Maria Magdalena przyszła do grobu. Jak tą historię czytam, o, teraz nawet już mi tutaj chodzi taki dreszcz, to zawsze mi spłyną łzy. Ale to nie jest taki stres, jaki mamy po horrorze. Oglądając horror, może nam się wydaje, że to rozrywka, z całą pewnością. Ja też lubię czasem się wystraszyć i myślę, jak to fajnie i realistycznie jest ujęte. Ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, co dostarczamy naszemu mózgowi. Cały czas tam się wyzwala adrenalina odpowiedzialna za sytuację zagrożenia, cały czas jest niebezpieczeństwo, cały czas są negatywne emocje. Kiedy na przykład podglądam, co moja córka czasem ogląda, jakiś program telewizyjny, jakiś talk show, który jest bardzo nerwowy, to teraz od czasu, kiedy zacząłem ten temat badać, doszedłem do wniosku, że to naprawdę wyrządza nam o wiele większą szkodę, niż nam się może wydawać. A rada jest taka: wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, ale przygnębiony duch wysusza ciało. Pięknie to Salomon napisał i powinniśmy zawsze o tym pamiętać, że to jest Boże pragnienie. Bóg nie zabrania nam pewnych rzeczy, dlatego że tak mu się, że to mu się nie podoba, albo że taki miał kaprys. Bóg naprawdę wie, co jest dla nas dobre i to leży u podstaw Bożych decyzji. Nie mam co do tego wątpliwości, choć nieraz wydaje nam się, że Bóg chciałby, żebyśmy mieli troszeczkę mniej frajdy. Tak, jesteśmy znowu przy naszym mózgu i przejdźmy dalej do niedobrych relacji. No cóż, dobre relacje to myślę, że też jest taka rzecz, która no nawet w kościele jest to zagadnienie takie bardzo zawsze aktualne, prawda? Mówi Mateusza 5:22, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Myślę, że jest cały szereg fragmentów, w których Bóg mówi, że nie lubi, kiedy my mamy między sobą takie niezałatwione do końca sprawy. Myślę, że większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo potrafi to obciążyć nas umysł i jak bardzo potrafi nas blokować, jeśli chodzi o relacje z Bogiem, prawda? Ja wiem po sobie, że jeśli odczuwam wobec kogoś gniew, to mnie to naprawdę bardzo przeszkadza odnaleźć odpowiednią równowagę w relacjach z Bogiem. Jest to może nawet jeden z głównych powodów, dla których my bardzo często nie potrafimy tych relacji odnowić tak, jakbyśmy tego sami sobie życzyli. No nie mówiąc już o tym, że Bóg wielokrotnie wspomina, że to jest Jego życzenie. Drugi fragment, który mówi o tym, to Jakuba 1:20. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. A w tym zdaniu jest bardzo dużo, leży bardzo duża taka waga, bo to, co jest sprawiedliwe u Boga, co w oczach Bożych jest dobre, pożyteczne, to są właśnie te wartości, które powinniśmy na stałe wpisać sobie na nasz twardy dysk po to, żeby jakby z tego korzystać, przesiewając przez nasze filtry informacje, które przychodzą z zewnątrz. Za chwilę do tego jeszcze dojdziemy. Zaleceń biblijnych jest mnóstwo. Jedno z nich jest na przykład takie: miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Wiem, że to nie jest proste. Myślę, że część z nas, może większość z nas, była w życiu już w takiej sytuacji, kiedy stała przed wyborem modlić się za swoich wrogów, nazwijmy tak. Myślę, że każdy z nas przechodził przez taki proces, to nie jest proste i nieraz trzeba się do tego zmusić, nieraz się nie chce, nieraz robimy to bez wiary, ale myślę, że skoro Biblia to zaleca, to trzeba to praktykować i myślę, że bardzo szybko zobaczymy, jakie to przynosi efekty, bo ja po sobie wiem, że kiedy na kogoś się gniewam i mam jakąś sprawę niezałatwioną, czy czuję jakąś niechęć, czy gniew, to bardzo mnie to gryzie. To mi samemu o wiele bardziej więcej wyrządza szkody niż tej osobie, która może wcale o tym nie wie, prawda? Nie bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni, przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Powinniśmy rzeczywiście zawsze o tym pamiętać i zawsze pamiętać choćby o tej, kilka jest przypowieści, które o tym mówią, ale w tej chwili pomyślałem sobie o tym dłużniku, który przyszedł, aby usprawiedliwić się przed swoim panem, że nie ma pieniędzy na to, aby oddać mu dług. Trafił do więzienia, a potem okazało się, że ten ważniejszy powinien był mu przebaczyć, bo sam jest w podobnej sytuacji. Wiecie, o czym mówię? Nie zapisałem sobie tego fragmentu. Nie pamiętam, gdzie on w tej chwili jest. W każdym razie nieprzebaczenie jest tą rzeczą, o której przed chwilą mówiłem. Nieprzebaczenie jest rzeczą, która nas bardzo blokuje, bardzo przeszkadza. Myślę, że większość z nas zna to zagadnienie. Nie wiem, czy opowiadać jakiś epizod ze swojego życia, trochę może ciężko mówić o takich rzeczach, ale przypomniało mi się dzisiaj rano taka sytuacja. Byliśmy kiedyś na urlopie z Joanną i wtedy miałem ze sobą nowego iPada. Byłem w toalecie. To był mały hotel, około 200 osób. Wszyscy się znali tak naprawdę. Kameralna atmosfera. No i jak wyszedłem z toalety, po chwili się zreflektowałem, że zapomniałem go ze sobą zabrać. Kiedy wróciłem, już go tam nie było. Ktoś go wziął. Wziął go ktoś z gości hotelowych, gdzie wszyscy się znaliśmy, gdzie wszyscy z widzenia przynajmniej, gdzie panowała taka wręcz rodzinna atmosfera. To był dla mnie największy szok. Poszedłem do recepcji. Recepcjonista mówi, proszę pana, tu są sami Niemcy, tu jeszcze nic nie zginęło. Tak powiedział, mówi, tu już mieliśmy tyle iPadów, tyle iPhone'ów. Mówi, że na pewno się znajdzie. No nie znalazł się wieczora, nie znalazł się następnego dnia. Minęły chyba 3 dni. Nie muszę wam mówić, to był nowy wtedy dla mnie jeszcze taki kosmiczny sprzęt. Wszyscy to podziwiali tam i robił zdjęcia i miał nawigację i rozmawiałem z rodzicami przez Skype'a. Kontakty mi się urwały nagle z rodziną nawet przez to. No ale miałem 3 dni z urlopu, czy nawet 4, już nie pamiętam, naprawdę takie wycięte. Nie? I wyobraźcie sobie, bo teraz mówię i o gniewie, i o nieprzebaczeniu. 4. dnia podchodzi do mnie w restauracji mężczyzna i mówi tak, no już nie ma to znaczenia po śląsku, yo mom, co pan chyba zgubił, mówi, nie? No i wiecie, no przeżyłem szok, to z jednej strony jakby wróciła taka radość, że będę go miał, ale z drugiej, jak po 4 dniach gość, który jeszcze dodał, że on był na wycieczce, no jeździłem w międzyczasie na kilkugodzinne wycieczki, 4 dni nie oddawał mi go. No miałem tak mieszane uczucia, wiecie, było to w restauracji, nie jestem zwolennikiem używania siły fizycznej, ale gdybym miał elektroszoker taki jak Superman w oczach, to pewnie bym go tam zgrillował i wyglądałby jak tuńczyk, którego jadłem pół godziny później. I zwłaszcza, że zamiast się przyznać, to jakiś głupi wykręt opowiedział, czyli kłamstwo. I miałem naprawdę bardzo mieszane uczucia. I powiem wam, że do dzisiaj tak negatywnie tego człowieka przez to wspominam. Przy tym takie świadectwo króciutkie ja opowiem. Myśmy wtedy mieli zborowy post. Ja go sobie tak zaprogramowałem, tego iPada, że on o 21 wieczorem codziennie dzwonił i mówił modlitwa, modlitwa, modlitwa. I teraz wyobraźcie sobie tego faceta, tego człowieka, który codziennie o 21 z żoną i z córką tam był, bo poznałem ich, dostawali o 21 tą informację, modlitwa. Przy tym on nie był zabezpieczony, wtedy jeszcze nie zabezpieczałem. Widzieli nasze zdjęcia, widzieli jak chodzimy po tym hotelu. Mamy córeczkę, z którą idziemy na spacer, jakich musiały żreć wyrzuty sumienia. Mało tego, no właśnie ta modlitwa, więc pewno się bali, że jeszcze im się zbiera tych negatywnych, minusowych punktów w niebie z tą modlitwą. I gość, wiecie, na koniec powiedział takie jedno zdanie, to dla mnie było takie no, wesołe z perspektywy czasu. On mówi do mnie na końcu, jak już się tymi iPadami, znaczy tego iPada mi dał, mówi do mnie, my by nie mogli z tym żyć. Tak mi powiedział naprawdę. No w każdym razie to są takie sytuacje, które są niby załatwione, ale nie do końca. Mamy cały szereg negatywnych wrażeń, negatywnych wspomnień połączonych z emocjami. Wtedy już się wyzwalają te emocje, bo to już działa z naszym ciałem. Już te 3 dni tego urlopu, kiedy nie miałem apetytu, żona, która też tam robiła mi pewnie wyrzuty, a czemu to zostawiłeś, rozczarowanie rodziców. No cały szereg emocji, które się wiążą z myślami, mamy gdzieś w mózgu. One powodują, że mamy takie jakby nieprzebaczenie, gniew, cały kompleks takich negatywnych uczuć. Je można, bo one już są zapisane na naszym twardym dysku. Co to znaczy? To znaczy, że one jakby stanowią już część naszej osobowości. Musimy pamiętać, że te myśli, które krążą jak te ptaki dookoła, jak one już osiądą i usiądą w tym gnieździe i zadomowią się gdzieś w naszym umyśle, nazwijmy to w sercu, to one już wtedy stanowią część naszej osobowości. Z tym nie ma żartów. To już nie jest myśl, którą tak po prostu możemy wyrzucić. Można to zrobić, można te myśli przy pomocy Słowa Bożego, zaraz będziemy to kontynuować, zastąpić dobrymi, pożytecznymi, bożymi myślami. Ale jest to już bardziej długotrwały i już trudniejszy proces niż odrzucenie na samym początku. Pewnie znamy ten fragment, który za chwilę wam pokażę, żeby wszystko oddać Chrystusowi pod kontrolę. I to jest moment, w którym my możemy zdecydować, które myśli sobie przyswoimy, które myśli mają mieć do nas dostęp, które myśli, o których chcemy, żeby stanowiły część naszej osobowości, a których nie należy pielęgnować, tylko po prostu je wywalić. Wspaniałą metodę walki z takimi myślami zaprezentował sam Pan Jezus. Myślę, że wszyscy znacie historię kuszenia Pana Jezusa na pustyni, prawda? On za każdym razem, kiedy był prowokowany taką dziwną myślą, która mogłaby się na dłużej zakorzenić, prawda? Gdyby ktoś z nas miał pokusę pieniędzy, sławy, władzy, on walczył z tym Słowem Bożym, mówił, jest napisano, prawda? Diabeł nie miał żadnych kontrargumentów, nie miał żadnych dodatkowych pytań czy zaleceń. To przemówiło do niego absolutnie, jak wynika z tego dialogu opisanego w Biblii, i to jest zdecydowanie najlepsza metoda. Zresztą ten fragment, o którym czytałem na samym początku, że Słowo Boże jest jak miecz, jest aktywne, działa, to potwierdza tylko to, co Pan Jezus praktykował. Nieprzebaczenie. Właśnie, gorycz. Przyglądajcie się uważnie, aby ktoś nie pozostał z dala od łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzkości rosnący w górę nie wywołał niepokoju i żeby przez to nie pokalało się wielu. Wiadomo, jak działa gorycz, myślę, że wiemy. Jeśli jesteśmy rozgoryczeni, to mamy raczej negatywny wpływ na otaczające nas środowisko. W Kościele działa to jak zaraza, prawda? Jeśli mamy w sercu gorycz i jesteśmy bardzo negatywnie i krytycznie do kogoś nastawieni, to bardzo szybko będziemy się tą opinią dzielili z innymi i tak ta infekcja się rozszerza. Przełącz proszę dalej. Jesteśmy znowu w umyśle i teraz przejdziemy do pokusy. Myślę, że co jest pokusą, wszyscy wiemy, napisałem tutaj pożądliwość, dlatego że to dotyczy właściwie wielu aspektów. Niekoniecznie chodzi o tą pożądliwość w tym najprostszym tego słowa znaczeniu, może się tak kojarzyć, ale może również chodzić o torebkę za 300 euro, którą bardzo chcielibyśmy mieć, a mąż twierdzi, że jest to nieprzyzwoita cena za torebkę. Albo cały szereg innych jakichś płytszych marzeń niż chcielibyśmy mieć. Pragnienia niezgodne z naszymi duchowymi ambicjami, to pożądliwości, które no myślę, że gdzieś tam bardzo często każdemu z nas się kołacze. Nie będę teraz, myślę, dawał przykładów, to nie jest konieczne, ale myślę, że wszyscy z nas, wszyscy wiemy, co to pokusa i wszyscy jesteśmy na nie narażeni, prawda? Biblia dość o tym mówi. Mówi też, jak sobie z pokusą radzić. Nie jest ona niczym dziwnym. Przeciwnie, myślę, że Bóg oczekuje od nas, że będziemy potrafili z pokusami walczyć. W końcu to jest taki sprawdzian naszej duchowej dojrzałości. Jest w Biblii sporo o tym, jest sporo przestróg, na przykład ta, gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Myślę, że to też większość z nas zna. Podobnie jak następny fragment. A jeśli twoje oko prawe pobudza cię do złego, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem dla ciebie, abyś stracił jeden ze swoich członków, niż żeby całe twoje ciało wrzucono do piekła. Mateusza 5, 29. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli będziemy tą pokusę, jeśli przyjmiemy ją do naszego umysłu, jeśli ją przywitamy i ona już tam będzie miała w umyśle przygotowany odpowiednio pod siebie grunt, bo zawsze nas to kręciło, bo już kiedyś o tym myśleliśmy albo nawet próbowaliśmy i teraz jakoś tak przyszła przedziwna okoliczność, żeby znowu zrobić coś, czego tak naprawdę nie powinniśmy, to wtedy bardzo szybko może się okazać, że w naszym umyśle już jest właśnie przygotowany grunt, który Biblia nazywa warowniami wroga, tak to jest ujęte. Jest kilka fragmentów, w których jest to opisane. To są warownie wroga, to są twierdze, gdzie on już, tak mówiąc po wojskowemu, pewnie Kazik by na ten temat wiedział więcej, okopał się wróg i tam ma wzmocnione pozycje. Już go stamtąd jest troszeczkę trudniej jakby wyprosić, bo już stanowi to w części, jak mówiłem, część naszej osobowości. Już to jest taka sytuacja, kiedy to gniazdo już zostało gdzieś tam umocnione. Niewykorzeniony, pielęgnowany grzech, nieprzebaczenie, pycha, która jest napisane, podnosi się przeciw poznaniu Boga. Wszelkie humanistyczne filozofie takie właśnie, które koncentrują się na człowieku i ludzkiej samowystarczalności. To są takie rzeczy, które bardzo często są umocnionymi pozycjami wroga. Trudno je go wykorzenić, zwłaszcza, że cały szereg impulsów z zewnątrz, którymi jesteśmy bombardowani, one też zupełnie do tego tematu bardzo pasują, prawda? I tylko konfrontacja bezpośrednio ze Słowem Bożym, który stanowi przeciwwagę tych filozofii, może nam w tej sytuacji pomóc odzyskać tą równowagę. Przejdźmy do Biblii właśnie. Tu jest bardzo ładny fragment, który mówi o tym. Jeśli posłuchasz, mój synu, moich słów i zachowasz przy sobie przykazania, nadstawiając swoje ucho na mądrość, nakłaniając swe serce do badania, jeśli zechcesz zawezwać rozum i ku rozsądkowi skierujesz twój głos, jeśli będziesz ich szukał jak srebra i poszukiwał jak skarbów ukrytych, wtedy pojmiesz sens bojaźni Pana i dojdziesz do poznania Boga. To jest też jeden z moich ulubionych fragmentów. Ja mądrość mieszkam z roztropnością, umiem udzielić dobrej rady. To są właśnie, to jest ta tarcza, o której mówi Paweł, którą możemy, jakby te pociski złego, które nas atakują, zawsze odeprzeć. Tak jak Pan Jezus walczyć przy pomocy Słowa Bożego, tak jak Biblia zaleca, aby rozmawiać, modlić się przy pomocy Słowa Bożego czy psalmów, możemy to słowo zawsze wykorzystać aktywnie i powinniśmy do walki. Przejdźmy dalej. Paweł pisze bardzo wyraźnie, w wielu miejscach pisze on na ten temat, że odczuwa wewnętrzną walkę między jego ciałem, pożądliwościami, nazwijmy go tak, a wolą Bożą wobec niego, tym, o czym wie, że jest dobre, że jest pożyteczne, że jest dla niego przeznaczone. On nie ukrywał, że ten konflikt w jego ciele istnieje i jest to tutaj ładnie napisane. Ale w moich członkach widzę inne prawo, prowadzące wojnę przeciwko prawu mojej myśli oraz biorące mnie do niewoli w prawie winy tym, co jest w moich członkach. W liście Rzymian 7, 23. będę musiał. I zachęta, której jak zwykle w Biblii bardzo dużo. Podkreślam natomiast, życie w duchu, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Tak jest. Teraz jesteśmy w centrum naszego myślenia, rozumu, nazwijmy to tak. Tam, gdzie już jest, są cechy charakteru, osobowość, która tak naprawdę według biblijnego standardu powinna być podobna do tego, co to napisane. Łagodny, miłosierny, cierpliwy, uczciwy, uprzejmy, wierny, skromny, wstrzemięźliwy, opanowany i szlachetny. Myślę, że wszyscy wiemy, że są to owoce Ducha Świętego i jeśli Duch Święty nas wypełnia i jeśli walczymy przy pomocy tego oręża, który Biblia mówi, to wtedy naszą osobowość, nasze cechy charakteru będą przypominały te biblijne, te, które Biblia zaleca. Wtedy szatan ze swoimi światowymi filozofiami nie może mieć dostępu do naszego serca i wtedy nie ma wpływu na kształtowanie naszej osobowości. Wtedy my czujemy się spokojni, wtedy mamy dobre relacje z Bogiem, wtedy nie mamy stresu, wtedy funkcjonuje nasze ciało w harmonii z naszym duchem i to jest stan idealny. Ale ten konflikt zawsze istnieje, istniał i będzie istniał, tak jak przed chwilą czytaliśmy, bo pisał o tym Paweł. Ten konflikt istnieje i ta walka odbywa się rzeczywiście w umyśle. Wyobraźcie sobie, że współczesna nauka, lekarze twierdzą, że ta walka, ten moment rozstrzygania, jakie myśli, jakie impulsy mają zostać przez nasz umysł przyswojone, wchłonięte, odbywa się w naszym mózgu, podobno w przedniej części, gdzieś za oczami. Tam znajduje się filtr. Ten filtr nie jest niczym innym jak filtr, który mamy w komputerze. Mamy w komputerze cały szereg programów, zabezpieczeń, programów antywirusowych, prawda? Jeśli takim programem antywirusowym w naszej umyśle jest Słowo Boże, jeśli rano przeczytaliśmy fragment z Biblii, jeśli się modliliśmy, a Duch Święty, sami wiecie, że potrafi nam przez cały dzień przypominać albo fragmenty z Pisma Świętego, albo nucimy sobie jakąś piękną pieśń, którą 3 dni temu śpiewała Viola podczas uwielbienia. I to już działa w nadprzyrodzony, fantastyczny sposób. Myślę, że wszyscy mamy to doświadczenie, zdajemy sobie z tego sprawę. I to już jest ten filtr, który te informacje sortuje, który ich nie przepuszcza. Tam już nie wejdzie byle co. Muszę wam powiedzieć, że czym lepszą mam społeczność z Bogiem, zauważam u siebie taki fenomen, że wrócę na chwilę do telewizji, ale nie dlatego, że jestem krytykiem tego media, mam, po niemiecku chciałem być taką haskapę, no, odczuwam straszną niechęć do niektórych programów. Przychodzę do domu i jeśli widzę, że jest włączony telewizor albo jest tam coś takiego no, komercyjnego, głupiego, co naprawdę lepiej gapić się na ścianę, jak mówiłem, to odczuwam szaloną niechęć, mam taki duchowy dyskomfort, odczuwam to. Myślę, że bardzo warto się na to uwrażliwić. Podobnie jest z muzyką. Lubię bardzo muzykę, sam gram. Muszę wam się przyznać, że nie zawsze wyłączam radio, kiedy gra tam muzyka, o której większość chrześcijan powiedziałaby, że nie jest inspirowana Duchem Świętym i oni tego nie słuchają. Nie biegnę zaraz do radia. Nie jest tak. Ale kiedy ten kontakt z Duchem Świętym jest bliższy, nie mam wtedy niemal w ogóle pragnienia słuchania muzyki. Jeśli to tylko uwielbieniowe. Myślę, że to tak funkcjonuje, to są normalne zależności i powinniśmy zawsze mieć tego świadomość i dbać o te relacje, bo my podejmujemy decyzję. Tą decyzję podejmujemy tylko i wyłącznie my. Bóg nam dał absolutnie wolną wolę w wielu kwestiach, tak jak już kiedyś mówiłem, dużym aktem odwagi ze strony Boga, za co bardzo go podziwiam, jest fakt, że dał nam wolność do tego stopnia, że nawet moglibyśmy być ateistami. Jest to w tym przedziale dozwolonym przez Boga. I jeśli chodzi o to, co dopuszczamy do naszego umysłu, to też jest tylko i wyłącznie nasza wola. Tam jest bardzo ładny fragment przypowieści Salomona, albowiem jakie myśli ma w swojej duszy, takim jest. I tak też jest, to jest nasza osobowość, to jesteśmy my, tak naprawdę. No. Przejdźmy kawałeczek dalej. I teraz przejdziemy właśnie do tego filtra, o którym przed chwilą mówiłem. Patrzcie, jest tam taki moment, w którym te myśli możemy odrzucić. Biblia o tym pisze bardzo wyraźnie. Kiedyś patrzyłem na to i myślałem sobie, że ten fragment, w którym Paweł pisze, zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Myślałem, że to jest takie, no, takie wręcz pranie mózgu, ale z drugiej strony, kiedy się zastanowię, ile jest takich sytuacji w życiu, które celowo staram się robić, bo wiem, że jest to dla mnie dobre. Zmuszam się do jakiejś higieny ciała, nieraz mi się nie chce. Zmuszam się do tego, żeby coś zjeść na czczo, choć nieraz mi się nie chce. Jeśli zmuszamy się też do tego, aby nakarmić się Słowem Bożym, jeśli całkiem świadomie poddajemy nasz umysł woli Bożej, to robimy coś, o czym z całą pewnością wiemy, że jest to dla nas dobre, prawda? Jest to dla mnie argument, który wystarcza. Wiemy, że jest to dla nas dobre, że jest to najlepsze. Skoro Bóg to dla nas zaplanował, wiemy, czym powinniśmy się karmić, mamy ufność w to, że jest to Słowo Boże. Ochrona, o której już czytaliśmy, tu jest piękny fragment, w którym jest to napisane o ochronie. Wtedy też zrozumiesz, na czym polega sprawiedliwość, sąd oraz prawość i pojmiesz każdy dobry szlak, ponieważ w twoje serce wstąpi mądrość i poznanie. Będzie miłe twojej duszy. Rozwaga będzie czuwać nad tobą, a myślenie będzie ciebie chronić. To jest bardzo ważny fragment. Myślenie będzie ciebie chronić. To jest ten, jak to się w komputerowym języku mówi, Maciek wiedział, ściana ognia, tak? Firewall, jakoś tak. Słowo Boże jest tym, co nasz umysł może chronić przed szkodliwymi treściami. Zarówno, podkreślę to, dla naszego życia duchowego, jak i dla naszego ciała. Nie chcę się teraz nad tym zatrzymywać, ale czytałem sporo w międzyczasie analiz dotyczących naszego ciała i nie uwierzylibyście, jak szeroko zależność jest między tym, czym się w sensie duchowym karmimy, a tym, jak funkcjonuje również nasze ciało. I przejdźmy dalej. Starajcie się o przemianę waszych myśli, żebyście mogli zrozumieć, czego Bóg od was chce, co jest dobre, co miłe Bogu i co prawdziwie doskonałe. List do Rzymian 12:2. To jest nasz cel, jeśli będziemy się karmić tym, co jest miłe Bogu, co jest dobre, co jest prawdziwe, co jest doskonałe. W rezultacie będziemy się karmić tym, czego Bóg od nas oczekuje, będziemy mogli zrozumieć Boże intencje. Jest to właśnie stan takiej idealnej duchowej równowagi. Wtedy będziemy mogli walczyć z tymi impulsami, będziemy mogli walczyć z tymi pociskami wroga. Nie będziemy się świadomie czy nieświadomie napełniać i karmić tym, co nam w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu szkodzi. Musimy mieć tego, powinniśmy mieć tego świadomość. I ostatni punkt to są nasze myśli. Tu jest bardzo piękne zalecenie, przy tym już zostańmy. Ten bowiem sposób myślenia niech będzie w was, jaki był w Chrystusie Jezusie. Pan Jezus był w wielu dziedzinach życia, ale w tej oczywiście wzorem godnym naśladowania i chcemy wszyscy się do tego jak najdalej zbliżyć. Mam nadzieję, że nie było to zbyt dużo biblijnych informacji. Nieraz jest to może męczące, kiedy człowiek jest zasypany fragmentami z Biblii, ale myślę, że w tej formie, trzymając się jednego tematu, was to nie znudziło. Na zakończenie przeczytam jeszcze fragment, który wspomnę jeszcze może na tym, że kluczem do przemiany naszego myślenia jest rozważanie Słowa Bożego, no i na pewno relacje z Duchem Świętym. To jest rzecz podstawowa. Biblia mówi na przykład nie troszczcie, w liście do Filipian, nie troszczcie się o nic, ale w każdej modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem prośby wasze niech są znane Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Myślę, że to taka piękna myśl na zakończenie. Bóg, jak już mówiłem, dał nam wybór, czym się będziemy w sensie duchowym karmić. Nie ma nic lepszego od Słowa Bożego. Myślę, że wszyscy mamy z tym doświadczenie, wszyscy wiemy, jak funkcjonujemy, kiedy jesteśmy nakarmieni tym dobrym pokarmem, który Bóg dla nas przeznaczył. Powinniśmy być od rana do wieczora wyczuleni na to, co nazywam toksycznymi myślami. Powinniśmy mieć pełną świadomość tego, w jakich dziedzinach życia one nam szkodzą, ale głównie mieć na względzie, że one nam szkodzą w sensie duchowym. Mamy ograniczoną ilość czasu, zarówno tu na ziemi, jak i no dni są po prostu krótkie, prawda? Dzień ma kilkanaście godzin, o godzinie 16 robi się ciemno, kiedy wracamy z pracy, bardzo często jesteśmy już zajęci jakimiś obowiązkami. Nie zawsze są to rzeczy złe, ale często trzeba mieć priorytety i zastanowić się, co można odłożyć do jutra na Biblię, na Słowo Boże. Na pewno wypada poświęcić jak najwięcej czasu, na pewno będzie to dla nas z ogromną korzyścią i pamiętajmy, że Bóg dał nam wolny wybór, jak będziemy kształtowali swój umysł, co będziemy do niego wpuszczali. I w końcu, co będzie efektem tego naszego działania. W Księdze Powtórzonego Prawa jest taki fragment. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo. I chcę tu jeszcze raz powtórzyć. Powinniśmy mieć świadomość tego, że mamy wolny wybór co do myśli, które wpuszczamy do swojego umysłu i albo nasz umysł będzie zatruty przez myśli toksyczne, albo nasze życie duchowe i emocjonalne poprawi się, jeśli będziemy mieli dobre relacje z Bogiem, jeśli będziemy do naszego umysłu wpuszczali tylko to, co Bóg dla nas przeznaczył. I niewykluczone, nie chcę już tego tematu rozciągać, że kryje się za tym jeszcze bardzo duża tajemnica związana z uzdrowieniem fizycznym. Nasze relacje z Bogiem mają z całą pewnością wpływ na wszelkie dziedziny życia. Myślę, że na tą fizyczną, drugorzędną, ale też ważną, przecież chodzi o świątynię Ducha Świętego, też ma to wpływ. Powinniśmy bronić dostępu przed wrogiem, przed Bogiem, otwierać te drzwi do naszego umysłu, do naszego ducha jak najczęściej i jak najszerzej. Amen.
Poproszę, grupa przyszła do przodu. Chcemy chwalić Boga.